Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu profesor Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, kładł się pan z obawami wczoraj spać?
Raczej nie. Byłem przekonany, że nie nastąpi ten atak. Z tego względu, że wszelkie informacje, które pojawiały się w różnych miejscach, wskazywały, że tak naprawdę do tego ataku przygotowany jest Izrael, a nie Stany Zjednoczone. I generalnie sprawdziło się, czyli po prostu przeanalizowano możliwości prowadzenia działań militarnych i chyba wojskowi przekonali pana Donalda Trumpa, że ta operacja militarna zakończy się prawdopodobnie zwycięstwem, ale okupiona zostanie bardzo dużymi stratami ludzkimi.
Tak się zastanawiam nad jednym, bo nie pamiętam, kiedy jakieś słowa polityka, no wiadomo, format ogromny, najwyższy można powiedzieć, ale wzbudziły aż takie emocje. To była zapowiedź zniszczenia pewnej cywilizacji, jeżeli nie wydarzą się pewne rzeczy. Niechętnego zniszczenia, jak to Donald Trump mówił, ale jednak zniszczenia. Te słowa wywołały szok. Zgodziłby się pan z taką tezą, że to jest w pewnym sensie zniszczenie cywilizacji, ale Zachodu bardziej, jeżeli chodzi o pewną formę w polityce międzynarodowej chociażby.
Ja od kilku tygodni pana prezydenta Trumpa nazywam Donald Taco Trump, ze skrótem właśnie tym przedmiotkiem, który jest skrótem zwrotu zawsze się tchórzy. W związku z tym raczej...
Wyjaśni pan słuchaczom, skąd to tako?
No to jest to skrót od angielskiego zwrotu człowiek, który zawsze tchórzy. Tako, tak po prostu. Czyli byłem przekonany, że Trump medialnie będzie próbował stworzyć wizję potęgi, która wymusi takie rozwiązania. Tak, klasyczna forma działań rekinów gospodarczych, którzy właśnie poprzez nacisk, siłę potrafili prowadzić negocjacje gospodarcze. To się nie sprawdza w polityce. I myślę, że na dzisiaj możemy powiedzieć coś takiego, że chyba wiarygodność Stanów Zjednoczonych i ich prezydenta tak nisko upadła, że nikt poważny nie bierze na poważnie słów, a zwłaszcza wpisów na sławetnym medium będącym własnością pana Donalda Trumpa tych słów, ponieważ one są rzucane tak ad hoc na zasadzie po prostu stworzenia pewnej narracji. Co jest niedopuszczalne w polityce, ale Trump chyba o tym nie wie.
Mm-hmm. Na podstawie rozmów z premierem Shabazzem Sharifim, to jest premier Pakistanu, i marszałkiem Asimem Munlim, w których zwrócili się do mnie z prośbą o wstrzymanie wysyłania niszczycielskich sił do Iranu dziś wieczorem, pod warunkiem, że Islamska Republika Iranu zgodzi się na całkowite, natychmiastowe i bezpieczne otwarcie cieśniny Ormuz, zgadzam się zawiesić bombardowanie i ataki na Iran na okres 2 tygodni. Donald Trump określa to jako całkowite zwycięstwo. Kto jest wygrany na tym zawieszeniu broni tak naprawdę?
W kolejności nadal twierdzę, że Izrael, Iran, Chiny. Chiny dlatego, że otrzymały kolejny argument w swojej polityce, którą kreują od mniej więcej połowy 2022 roku, ukazującym, że one są tym tak zwanym dobrym globalnym przywódcą, czyli państwem, które próbuje kreować procesy społeczno-gospodarcze, wspiera państwa biedne, finansuje Światową Organizację Zdrowia, finansuje leczenie, badania medyczne i tak dalej, i tak dalej. A Stany Zjednoczone są tą potęgą militarną, która zawsze siłą próbuje wymusić.
I psuje, tak?
I psuje te działania. W związku z tym w tej narracji chińskiej mamy kolejny argument, który wbrew pozorom przekonuje państwa, zwłaszcza tego tak zwanego południa, że mamy do czynienia z państwem pozytywnym, mocarstwem pozytywnym, mocarstwem negatywnym. Izrael, ponieważ w zasadzie odsunął zagrożenie swojego terytorium z północy w głąb Libanu i po prostu jakby kontroluje ten obszar, zlikwidowano, bo nazwijmy rzecz po imieniu, udało się zlikwidować znaczną część potencjału jądrowego i rakietowego Iranu.
Czyli militarnie to jest już inna epoka.
Tak, militarnie
Iranu,
jest to inna epoka i Izrael jest bezpieczniejszy pod względem potencjalnego ataku, bo to jest Iran był tym głównym wrogiem w tym rejonie tego państwa. No i Iran, który paradoksalnie, przegrywając tą batalię militarną, zbudował sobie miano państwa średniej wielkości, które potrafiło upokorzyć mocarstwo, hegemona globalnego i jednocześnie reżim irański w zasadzie usankcjonował się. My dzisiaj możemy sobie jednoznacznie powiedzieć, że państwo teokratyczne w Iranie przetrwało, ma się lepiej niż przed atakiem.
Tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy ten dzień wczorajszy, ten 7 kwietnia, on przejdzie w jakimś sensie do historii? Bo wiele osób tak już wczoraj o tym dniu pisało, oceniając tę zapowiedź Donalda Trumpa, jak on totalnie bezprecedensowo, nawet papież Leon XIV zareagował na te słowa, określając je jako niedopuszczalne deklaracje tego typu grożenia, zniszczenia wręcz cywilizacji, ataków na infrastrukturę cywilną, mnóstwo reakcji, no i tak jak pan mówi, dzisiaj chyba z ulgą w pewnym sensie, a nie z rozczarowaniem na to patrzymy, ale rzeczywiście ta wiarygodność Stanów Zjednoczonych z nocy z 7 na 8 kwietnia, co, zniknęła?
Znaczy bardzo znacząco się obniżyła. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że spełniło się marzenie Trumpa, tylko nie w takiej formule, jakiej zakładał, ogłaszając swoją drugą kadencję, czyli jest samowystarczalnym mocarstwem, tak chciał Trump, no więc mamy osamotnione mocarstwo. Jest hegemonem, nikt tego nie zabroni, ale nikt nie widzi powodu, aby umierać za Stany Zjednoczone, tak? To jest bardzo istotna zmiana. Natomiast czy to będzie data wielka? Nie, to nie będzie data wielka, to będzie raczej symbol i będzie pokazywana w mediach, w przekazach historycznych jako drugi na mniejszą skalę Wietnam, czyli największa porażka polityczna Stanów Zjednoczonych. W XX wieku był to Wietnam, na początku XXI wieku jest to Iran.
Po prostu. Jak to wszystko się przełoży na funkcjonowanie Sojuszu Północnoatlantyckiego? Dlatego, że ostatnie dni, no to są... Ja rozumiem, że trudno jest poważnie traktować wypowiedzi Donalda Trumpa. Z drugiej strony trudno jest niepoważnie traktować wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po prostu. I nie mówię o wpisach, tylko mówię też o wypowiedziach, które padały chociażby na konferencjach prasowych i tak dalej. Bardzo mocno w NATO prezydent Donald Trump uderza. W zasadzie mówi, że ono nie ma już sensu. To takie chwilowe zawirowania, na to przetrwa ten czas? Czy trudno to powiedzieć? Czy ten sojusz już nie ma sensu po prostu? Jak to jest?
Ten sojusz ma sens i teraz paradoksalnie powiem, że on ma coraz większy sens dla Stanów Zjednoczonych niż dla Europy.
Aha, dlaczego?
Z jakiego powodu? Po pierwsze, jak już powiedziałem, nie da się w rywalizacji z Chinami, które budują swoją pozycję tego pozytywnego mocarstwa mającego spore poparcie w środowisku międzynarodowym, przeciwstawić się takiemu państwu samodzielnie. A Amerykanie budują swoją politykę, to jest taka rzecz, o której ja powtarzam, a nie wszyscy w Polsce to dostrzegają. Koncepcja amerykańska to jest tak zwana koncepcja długiego cyklu, tak? To jest plan George'a.
Bardzo długofalowe
działania,
tak? Stawianie celów geopolitycznych.
Nie, składające się z czterech faz. Zdobycia pozycji globalnego hegemona, usankcjonowanie tej pozycji, weryfikacji potrzeby utrzymywania i podjęcie nowej wojny hegemonicznej, ponieważ wycofanie się z pozycji hegemona, czyli weryfikacja tego, powoduje reakcję innych graczy.
Przepraszam, wejdę w słowo, jeżeli mogę, bo rozmawialiśmy na początku roku, kiedy cały świat patrzył na Wenezuelę i co tam się dzieje i też pan o tym mówił. Ja wtedy pana pytałem, w którym momencie tego układu jakby jesteśmy i mówił pan, że to jest ten trzeci etap.
Dokładnie.
Coś się zmieniło? Nie. Na szczęście.
Czy Amerykanie usiłują odsunąć maksymalnie moment zaistnienia czwartego etapu. I to jest jakby ich cel polityczny. W związku z tym nie mogą sobie pozwolić na samodzielne działanie wobec Chin. Muszą mieć partnerów. To pierwszy czynnik. Drugi czynnik. Ich bezpieczeństwo i wizja strategiczna zakłada dominację na akwenie Oceanu Atlantyckiego, zwłaszcza jego północnej części, do czego potrzebne jest Wielka Brytania, Portugalia i Hiszpania. W związku z tym NATO jest Amerykanom potrzebne, wbrew temu, co Donald Trump mówi. Co się dzieje w tej chwili? W tej chwili pozytywnie zareagowały państwa europejskie, widząc, że nie da się nie można polegać wyłącznie na potencjale amerykańskim, budują swój potencjał i stają się, czy staną się w perspektywie, że ta polityka zostanie utrzymana, istotnym graczem w NATO. Nie będzie już hegemonii, będzie partnerstwo, jeżeli zbudują państwa europejskie zbudują ten potencjał. Czyli NATO będzie potrzebne. Mhm. Natomiast pytanie teraz o redefinicję jego roli. I tutaj bardzo wyraźnie wydaje mi się, że nastąpi zmiana stanowisk partnerów. Trump na początku kadencji ogłaszał, że NATO ma być sojuszem stricte obronnym i nie wychylać się.
A dzisiaj by chciał, żeby
aby NATO stało się sojuszem polityczno-militarnym reagującym także poza obszarem traktatowym. Mhm. A Europa zaczyna myśleć izolacyjnie i mówi, że no zaraz. A dlaczego mamy się pakować w wojny, które nie wywołujemy, nie są rozwiązywalne i dlaczego mamy stać się ofiarą czyichś błędnych kalkulacji.
I tutaj, panie profesorze, schodzimy na polski grunt, bo to też ma wszystko realny wpływ na to, co dzieje się w polskiej polityce. Kiedy rozmawialiśmy te kilka tygodni temu, pan mówił o tym, że są dwa absolutnie tematy, które powinny być wyłączone całkowicie ze sporu politycznego. To jest polityka międzynarodowa i bezpieczeństwo państwa. No, trochę wiemy, że się to absolutnie nie pana życzenie się nie spełniło i ten początek roku i pierwszy kwartał to był bardzo duży spór na polskiej scenie politycznej właśnie w tych głównych materiach. W jakim miejscu dzisiaj jesteśmy i jak to się przełoży też na poparcie w pana ocenie poszczególnych opcji?
W tym samym, co byliśmy na początku kadencji, mówiłem, że te dwa wrogie obozy przestały już patrzeć na interes narodowy państwa, tylko patrzą bardzo wyraźnie na interes partyjny, sondażowy, utrzymania
swoich. A obywatele już to widzą, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie widzą tego, co jest bardzo przykre. Zresztą tryb narracji pokazuje, niestety żyjemy w państwie, w którym politycy nie kreują wizji rozwoju państwa, tylko zwalczają się wzajemnie, co jest paradoksem dzisiejszej polityki. No cóż, obóz prezydencki popełnił duży błąd. Mhm. Nie chodzi mi o to, że próbuje narzucić nową wizję prezydentury jako prezydenta, jako gracza mającego uprawnienia do kreowania polityki.
System prezydencki próbuje wprowadzić.
Tak, system prezydencki. Natomiast wydaje się, że ambicje, tutaj powtarzam to samo, co mówiłem w tej audycji, ambicje współpracowników pana prezydenta na razie biorą górę nad wizją chyba prezydentury i mam nadzieję, że pan prezydent, że nie tyle społeczeństwo to dostrzeże, tylko pan prezydent dostrzeże, że jest przedmiotem, a nie podmiotem polityki kreowanej przez swoich współpracowników.
Okej, ale to się wydaje fundamentalne. Znaczy to, że dzisiaj Europa powinna budować własny potencjał obronny i nie oglądać się do końca na kluczowych partnerów, no, wydaje się oczywistą oczywistością. Czy to jest jakiś miraż, że tak powiem?
To jest oczywista oczywistość, mówiąc słowami klasyka.
Tak,
natomiast,
do tego się odnosiłem.
Prawo i Sprawiedliwość postawiło bardzo wyraźnie na ruch MAGA, jako to środowisko, które ma stanowić o sile pozycji politycznej zarówno poszczególnych liderów partyjnych, tych z drugiego szeregu, którzy chcą czy też marzą o schedzie po prezesie, jeżeli uzna za stosowne zostać honorowym prezesem swojej partii. I bardzo negatywnie reagują na wszelkie formy ograniczenia pozycji Stanów Zjednoczonych w polskiej polityce. Ale myślę, że już powoli zaczyna społeczeństwo dostrzegać bezsens takiego stanowiska.
Tego zapatrzenia w Stany Zjednoczone.
Nie w Stany Zjednoczone.
Tak? W Trumpa
i w ruch MAGA. Mhm. Bo my pamiętajmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych mamy także partię demokratyczną i mamy odłamy w partii republikańskiej, kiedy nie do końca zgadzają się z polityką Trumpa. Więc nie mówmy o tym, że patrzymy w Stany Zjednoczone. Patrzymy w konkretną postać i konkretny ruch polityczny, co odbija się negatywnie na naszej i polityce wewnętrznej, i polityce zagranicznej, ponieważ konfliktujemy się z państwami europejskimi, zupełnie niepotrzebnie. Cała ta szopka, nazwijmy to medialna, związana z wyborami w Republice Węgierskiej, to o tym świadczy, bo to jest duży błąd polityczny pana prezydenta.
To zaangażowanie tak duże.
Zaangażowanie się, zwłaszcza w kontekście takim nawet czysto społecznym. My jako społeczeństwo jesteśmy w stanie zrozumieć, że można robić machlojki, ale uciekać przed wymiarem sprawiedliwości raczej nie można. Ta zbitka dwóch polityków oskarżonych o malwersacje finansowe, którzy uciekli na Węgry, i pan prezydent przyjeżdżający na Węgry, wspomagający polityka, który dał ten azyl, to nie jest dobra zbitka zdarzeń, jeżeli chodzi o prestiż i poparcie społeczne pana prezydenta. I to już widać w sondażach, że to nie są gwałtowne spadki, ale to jest jednak proces nieustannie pokazujący, że poziom zaufania do pana prezydenta sukcesywnie maleje.
I tutaj, panie profesorze, musimy zakończyć, bo czas nam upłynął. Wybory na Węgrzech w weekend najbliższy. Będziemy obserwować, co tam się wydarzy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Gość Radia Gdańsk.
A naszym gościem był profesor Piotr Mickiewicz, kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiał Kuba Kaługa.